Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj wtorek i bardzo, bardzo dużo dzieje się na świecie. Po pierwsze, Amerykanie dotrzymali słowa i założyli swoją blokadę morską na Iran, ale długo to nie potrwało, bo Chińczycy ją przełamali. Mamy do czynienia z wejściem smoka, to znaczy nowego gracza, jakim jest Chińska Republika Ludowa. Bardzo poważna eskalacja i wojna nerwów w Cieśninie Ormuz. Dzisiaj o tym Państwu będę mówił, ale to nie jedyna sprawa. Kolejne przecieki, wiemy już dlaczego i o co pokłócili się negocjatorzy amerykańscy i irańscy w Islamabadzie. Trump tłumaczy się ze swojego absurdalnego ilustracji przedstawiającej go jako Jezusa, twierdząc, że myślał, że jest lekarzem. Plus, drodzy Państwo, Netanyahu poucza Europę i mnóstwo innych ciekawych wydarzeń. Również z dziedziny militarnej Zełenski ogłosił, że po raz pierwszy doszło do totalnego, całkowitego szturmu robotów na rosyjskie pozycje i zwycięstwo zostało osiągnięte bez udziału żołnierzy z gatunku Homo sapiens. Także, drodzy Państwo, niech spojrzę, ilu nas jest. 3000, proszę bardzo. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Miło mi, że jesteście z historią realną. No i zaczynamy naszego live'a. Ups, przepraszam. Dobra, teraz ok. Dobrze, a więc jeszcze raz. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, plan jest taki. Pół godzinki przedstawię Wam najnowsze informacje ze świata, a potem oczywiście głównie z konfliktu irańsko-amerykańskiego, a potem, drodzy Państwo, lecimy z koksem, czyli będziemy mówić o... A potem pytanie od publiczności. Tych, którzy wczoraj nie widzieli, bardzo polecam rozmowę z panem profesorem Bogdanem Góralczykiem, która wczoraj się pojawiła na kanale. Rozmowa dotyczy oczywiście po pierwsze Węgier i porażki wyborczej Viktora Orbana, co z tego wszystkiego wyniknie. Po drugie wojny w Iranie, Trumpa i oczywiście chińskich wątków. Wizyta szefowej Kuomintangu w Chinach, czy Tajwan wpadnie w ręce, czy też do koszyczka czerwonego kapturka bez żadnej wojny. Dobra, plan znacie. Dzisiaj jest wtorek, więc odcinka o 20 nie będzie. Odcinek o 20 będzie jutro. Startujemy. Wspierajcie nas, drodzy Państwo. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi cegiełkami. Właśnie widzę, że dostaliśmy takie wsparcie od Theodor Flamer. Bardzo, bardzo Panu dziękuję. To bardzo miłe. Przypominam Państwu, że to dzięki tym cegiełkom, dzięki Państwa wsparciu Historia Realna może przygotowywać dla Was codziennie o 12 live, a o 20 odcinki z gośćmi. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo i kciuk dla oczywiście Lantre. To są nasi przyjaciele, którzy też wspierają Historię Realną. Startujemy. Otóż tak, Amerykanie dotrzymali słowa i o godzinie 16 wczoraj polskiego czasu założyli blokadę morską na Iran. Uwaga, bierze udział w tej blokadzie morskiej 15 okrętów US Navy. W specjalnym komunikacie wydanym do wszystkich jednostek pływających tej części świata, CENTCOM, czyli amerykańskie dowództwo wojskowe, poinformowało: statki wchodzące na zablokowany obszar lub opuszczające zablokowany obszar bez zezwolenia zostaną poddane przechwyceniu, zawróceniu lub przejęciu. Kropka. Amerykańskie dowództwo wojskowe. Zwolnione są tylko statki z pomocą humanitarną. Nie jest jasne, drodzy Państwo, czy określenie pomoc humanitarna dotyczy żywności. Jeżeli nie, to jest problem, bo 983 tysiące ton jedzenia z produktów spożywczych płynie właśnie do Iranu i będzie kłopot, jeżeli Amerykanie po prostu to wszystko zablokują. Dobra, teraz tak, przed wielką klęską głodu może uratować Iran fakt, że zboże ściągają sobie z północy, z Morza Kaspijskiego, przez Morze Kaspijskie z Rosji, więc tego szlaku komunikacyjnego Amerykanie nie mogą zablokować. Przypominam wam, że Iran jest krajem dwóch mórz, to znaczy od morza do morza, ma też wyjście na Morze Kaspijskie, na północy na Rosję, w związku z tym ta blokada morska nie jest w stanie całkowicie powstrzymać i zagłodzić Iranu, ale może bardzo poważnie oczywiście zaszkodzić eksportowi surowców strategicznych, bo uwaga, 50%, sprawdziłem to drodzy Państwo, 50% wpływów budżetowych Iranu pochodzi ze sprzedaży surowców. No dobrze, czyli gazu i ropy. Ale drodzy Państwo, tak na dobrą sprawę okazało się, że cała ta amerykańska blokada tak naprawdę to nie dotyka głównie Iranu, tylko Chińskiej Republiki Ludowej. Dlaczego? No bo blokada nie tylko dotyka kraju, który jest zablokowany, ale również krajów, które od niego coś kupują i coś mu sprzedają. W przypadku Iranu, i tutaj Amerykanie dotknęli delikatnej struny, to jest oczywiście Chiny. Chiny, drodzy Państwo, kupują 80% irańskiego eksportu ropy. Więc jest to bardzo, bardzo dużo, duży wolumen. Nawet sobie tutaj gdzieś to, drodzy Państwo, wypisałem, że od w roku 2025, ostatnim normalnym roku, kupowali dziennie od Iranu od 1,38 do 1,61 milionów baryłek ropy naftowej dziennie. Dziennie, drodzy Państwo. Co to oznacza? Otóż oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko że ta ropa teraz w wyniku tej blokady nie będzie wpływała na rynek. Już amerykańskie działania bardzo poważnie zaszkodziły Chińczykom, odnotowali spadek wzrostu w obrotach handlowych do 2,5%, a import zatrzymał się im na 27,8%, co oznacza, że zmniejszyła się nadwyżka handlowa Chin do 51 miliardów dolarów. Po co ja to wszystko mówię? Żebyście wiedzieli, dlaczego Chiny poszły teraz na zwarcie ze Stanami Zjednoczonymi. Na początku były słowa, minister spraw zagranicznych, sam minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Hang Wangji, powiedział, że blokada nie służy wspólnym interesom świata i powinna zostać jak najszybciej oczywiście zniesiona. To było pierwsze ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie już było dużo poważniejsze, otóż wygłosił je admirał chiński, który stwierdził, że oczywiście cieśnina Ormuz powinna być natychmiast otwarta. Jak się wyraził, oczywiście, posłuchajcie, teraz to chiński minister obrony. Jakiekolwiek amerykańskie prowokacje wobec chińskich jednostek w cieśninie Ormuz będą uznane za przekroczenie czerwonej linii, a my odpowiemy najsurowszymi możliwymi środkami militarnymi. Taka wypowiedź krąży, ona jeszcze nie jest potwierdzona. Chiny nie pozwolą na zagrożenie bezpieczeństwa swoich statków ani bezpieczeństwa ich żeglugi, a pełną odpowiedzialność za jakąkolwiek eskalację będzie ponosił Waszyngton. Chińczycy w jasny sposób dali do zrozumienia, że mają podpisane, drodzy Państwo, kontrakty. Posłuchajcie tego. Minister obrony Chin Dong Jun. Pekin jest zaangażowany w pokój i stabilność na świecie i teraz tak, nasze statki wpływają i wypływają z wód cieśniny Ormuz. Mamy umowy handlowe i energetyczne z Iranem. Będziemy je szanować i honorować, oczekując, że inni nie będą się w nasze sprawy wtrącać. Powiedział, Iran kontroluje cieśniny Ormuz i jest ona dla nas otwarta. Uwaga! Więc tyle słowa, czyli krótko mówiąc, Chińczycy mają podpisane kontrakty i teraz te kontrakty z irańskimi dostawcami surowców strategicznych stanęły pod znakiem zapytania. I za słowami, drodzy Państwo, oczywiście poszły czyny i to jest już teraz najważniejsza wiadomość dnia. Otóż Chińczycy tą blokadę amerykańską przełamali. Tak, drodzy Państwo, przełamali. Jeden z tankowców, nazywa się ten tankowiec Rich Starry, przepłynął przez cieśninę, nie zatrzymał się na amerykańskiej blokadzie i popłynął dalej w stronę Chin. Właścicielem, armatorem jest szanghajska spółka Quantarum Shipping Co. Ltd. Na pokładzie tego statku znajdowało się 250 tysięcy baryłek metanolu. Zostało to załadowane w irańskim porcie Hamriyah. No i ten statek, ten potężny tankowiec po prostu przepłynął sobie, nie robiąc sobie nic z tej blokady. I jeszcze jest druga, drodzy Państwo, wiadomość. Otóż drugi tankowiec wpłynął z kolei do Zatoki Perskiej na pusto. To jest tankowiec Murklishi Han, też chiński, płynie chyba do Iraku, a wcześniej znany był z tego, że woził rosyjską ropę. W związku z tym Chińczycy powiedzieli, sprawdzam. I co się stało? W tym momencie, kiedy prowadzę tego live'a, jest 12:15 we wtorek, Amerykanie nie strzelali do tego statku, nie doszło do abordażu tego statku przez komandosów. Oczywiście to się jeszcze może wydarzyć, no bo jak się domyślacie, statek cały czas płynie. Co z tego wyniknie, zobaczymy, natomiast komentarze są takie, że taką, czyli Trump spękał jak zawsze, postawił jakieś ultimatum, powiedział, że te statki będą przechwytywane, a tymczasem przechwycone nie zostały. Przypomnę, jak miały być przechwytywane. Najpierw idzie sygnał, zatrzymajcie się, potem podpływają specjalne łodzie, z których wysiadają Amerykanie i sprawdzają listy przewozowe, sprawdzają, co jest na tym statku, gdzie został załadowany i mogą go skonfiskować, zatrzymać, zawrócić, wszystko z nim mogą zrobić. W przypadku, kiedy taki statek nie zatrzymuje się do kontroli, nadlatują nad niego śmigłowce, amerykańscy komandosi spuszczają się na linach i dokonują abordażu i opanowania takiej jednostki. Na razie to się nie wydarzyło, no bo Chińczycy przełamali, drugi tankowiec się załaduje i prawdopodobnie będzie wypływał z Zatoki Perskiej w najbliższych godzinach, a więc będzie o czym rozmawiać jutro. Na razie sytuacja jest no, bardzo, bardzo niekorzystna dla strony amerykańskiej. I teraz, drodzy Państwo, to nie wszystko. Pierwsza wiadomość jest bardzo interesująca, mianowicie Arabia Saudyjska podobno bardzo mocno dociska Amerykanów, to donosi Wall Street Journal, żeby, drodzy Państwo, uwaga, znieśli tą blokadę, że to jest absurdalny pomysł, bo to jest de facto blokada blokady. Najpierw Iran zablokował cieśninę Ormus i pobiera tam opłaty w wysokości miliona, dwóch milionów dolarów za każdy statek, a teraz Amerykanie zablokowali już zablokowaną cieśninę, żeby zatrzymywać te statki. Jest to o tyle absurdalne, że, no, że Arabia Saudyjska przekazała Trumpowi, żeby się wycofał z blokady, zanim Iran zamknie jedyną trasę utrzymującą przepływy z Zatoki Perskiej. Chodzi oczywiście o tę drugą nitkę, która łączy pola naftowe Arabii Saudyjskiej z kolei z Morzem Czerwonym i wychodzi na Morze Czerwone i stamtąd można albo na południe do Azji, albo na północ przez kanał Suezki przewozić surowce. 7 miliardów baryłek ropy dziennie, milionów, przepraszam, baryłek ropy dziennie Arabia Saudyjska może tamtędy eksportować i Iran, i to jest kluczowa sprawa, zagroził, że jeżeli natychmiast się Amerykanie nie uspokoją, to uruchamia Hutich, czyli swoich przyjaciół w Jemenie, żeby zamknęli tą drogę wodną. Chodzi oczywiście o cieśninę Bab al-Mandeb. Gdyby tak się rzeczywiście stało, no to drugi kluczowy szlak komunikacyjny Bliskiego Wschodu zostałby zamknięty. Iran, dwukropek, zatopimy okręty amerykańskie, jeżeli będą blokować nasze porty. Uwaga, żaden port i dokonamy też odwetu. Żaden port w Zatoce Perskiej i na Morzu Arabskim nie będzie bezpieczny. Uruchomimy Hutich, którzy zablokują ten drugi szlak, a wtedy, drodzy Amerykanie, pożegnacie się z tanią benzyną za 4-5 dolarów za, no właśnie, to pytanie, chyba za galon. Na co właśnie Arabia Saudyjska, i wracamy do tego tekstu Wall Street Journal, powiedziała, że to byłaby prawdziwa katastrofa w Waszyngtonie. Porzuć blokadę cieśniny Ormus i wróć do negocjacji. Bo inaczej ostatnia droga, którą możemy eksportować naszą ropę, zostanie zamknięta. Po zamknięciu cieśniny Ormus zostało tylko ten eksport ropy do Janbu nad Morzem Czerwonym, to o czym Wam mówiłem, co pozwala przywrócić produkcję do przedwojennego poziomu 7 milionów baryłek dziennie. 7 milionów baryłek dziennie. I teraz tak, posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe. A Saudyjczycy, urzędnicy energetyczni powiedzieli Amerykanom, że uzyskali gwarancję od Houthi, że nie zaatakują saudyjskich statków przez Bab płynących przez tą cieśninę. A jak myślicie, jak dostali tą gwarancję? Oczywiście zapłacili łapówę, ale Riyad ostrzegł Waszyngton, że sytuacja jest płynna, a Houthi mogą zmienić zdanie, zaostrzyć działania, jeśli Iran dalej ich będzie popychał do tego. Amerykańska blokada ma w założeniu udusić dochody Iranu, ale w efekcie Iran może odpowiedzieć, zaduszając dochody Arabii Saudyjskiej, co jeszcze będzie miało ten dodatkowy, minusowy wpływ na gospodarkę świata, że kolejne zasoby ropy po prostu znikną z rynku. Także jednoczesne zamknięcie obu wąskich gardeł, to już jest puenta Wall Street Journal, oznacza, że cała produkcja ropy z Zatoki Perskiej nie będzie miała drogi na rynek, globalne rynki energetyczne się mogą po prostu załamać, drodzy Państwo. Ja sprawdzałem dzisiaj dla Was, jaka jest cena ropy, ona trochę spadła, rynki są nastawione nieco bardziej optymistycznie, wynosi, drodzy Państwo, obecnie $98 z groszami. No więc w porównaniu do tego, co było, to nie jest tak źle. Dobra, lecimy dalej. No dobrze, to teraz jest kluczowe pytanie, drodzy Państwo, co dalej? Chińczycy, jak widzicie, nie pękli i teraz najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie dzisiaj specjaliści do spraw morskich, brzmi następująco. Czy Chińczycy wyślą jakieś statki, jakieś okręty do tego, żeby te swoje tankowce na przykład eskortować. Jeżeli doszłoby do wysłania chińskiej eskorty, Amerykanie by próbowali zatrzymać takie tankowce chińskie, no to może dojść do wymiany ognia i bardzo poważnego incydentu gdzieś tam u wejścia do tej cieśniny Ormus. Chińczycy się chyba na to szykują, bo dzisiaj na Twitterze furorę robi krótki filmik, który, drodzy Państwo, pokazuje, uważajcie teraz, pracowników chińskiej ambasady, którzy okalają gęstymi zasiekami, a konkretnie drutem kolczastym, budynek ambasady w Waszyngtonie. Czyli spodziewają się jakiejś konfrontacji i jakichś awantur, jakichś protestów. Chciałbym bardzo podziękować, jest nasz już prawie 13 tysięcy. Panie Piotrze, kiedy i gdzie będzie Pan podpisywać książki? Pozdrawiam, pyta Łukasz Ostrowski. Nie wiem jeszcze, nie mam na razie takich planów. Proszę śledzić moje media społecznościowe. Tam wszystko jest na bieżąco publikowane. No dobrze, drodzy Państwo. Lecimy dalej. Tweet Trumpa, bo na pewno Was to będzie interesowało, co też dzisiaj Trumpinio wytweetował. Ano wytweetował, aha, jeszcze ta cena ropy. Wreszcie to znalazłem. $98.59 za baryłkę ropy Brent, spadek o 0,77%, więc idzie w dół, to jest jakaś dobra wiadomość. A teraz jeżeli jeszcze chodzi, bo potem zapomnę, jeżeli chodzi o zamknięcie potencjalne tego drugiego przejścia, tej kluczowej cieśniny na Morzu Czerwonym, słuchajcie, ona w pewnym sensie już jest zamknięta. Dlaczego? Ponieważ sama groźba Hutich, że będą strzelać, powoduje, że Amerykanie się stali bardzo ostrożni. I teraz wiadomość, która być może będzie jedną z kluczowych wiadomości, którą dzisiaj Wam chcę przekazać. Otóż jak pamiętacie, pierwotnie były dwa lotniskowce, które zostały skierowane na teren Bliskiego Wschodu, przy pomocy których Amerykanie prowadzili swoją operację. Pierwszy z nich to był USS Ford, drugi to był USS Lincoln. Ten pierwszy się spalił w wyniku słynnego pożaru, no i Amerykanie na gwałt muszą teraz sprowadzić, żeby siły pozostały takie same, nowy lotniskowiec. No i wyobraźcie sobie, że sprowadzają, to znaczy 31 marca wypłynął z Norfolk, Virginia, kolejny lotniskowiec USS George Bush, potężna bardzo platforma. Ale co się dzieje, drodzy Państwo? Nie popłynął najszybszą trasą przez kanał Suezki, a potem wzdłuż wybrzeży Jemenu, przez tą właśnie cieśninę do Morza Czerwone, tylko, drodzy Państwo, płynie naokoło. I mimo, że wypłynął 31 marca, dotelepał się jak na razie tylko do wybrzeży Namibii. Dalej musi okrążyć całą Afrykę i przepłynąć obok RPA Madagaskaru i gdzieś tam się dotelepie za, nie wiem, tydzień, dwa na Bliski Wschód. Także zobaczcie, bez jednego wystrzału, samym gadaniem Huti de facto zamknęli dla amerykańskich okrętów tą drugą kluczową cieśninę. No bo nie mogą Amerykanie podjąć takiego ryzyka, że ich potężny lotniskowiec będzie tamtędy przepływał, zostanie ostrzelany, nie mówię, że zatopiony, bo to jest bardzo trudne oczywiście, ale na przykład po prostu wyeliminowany w jakiś sposób z akcji, a nóż znowu zapali się pralnia i co wtedy się wydarzy? Przepraszam za tą drobną złośliwość. Dobrze, o papieżu wam zaraz jeszcze muszę opowiedzieć, bo przecież są bardzo ciekawe nowe informacje na temat sporu z papieżem Trumpa, ale drodzy Państwo, pozwolicie, że zrobię małą przerwę, bo cały czas jak rozmawiam, rozprasza mnie kot, który próbuje wejść przez okno i się tutaj dobija. Dajcie mi dosłownie sekundę, to zwierzę nie daje za wygrane. Jestem. No dobra. No więc co się dzieje, drodzy Państwo? Mamy ciekawe przecieki. Mamy ciekawe przecieki z negocjacji. Wiemy już dlaczego pierwsza runda prowadzona w Islamabadzie pomiędzy J.D. Vance'em z jednej strony, a z drugiej strony Galibafem i Araczim się nie powiodła. Poszło o wzbogacony uran. Otóż Amerykanie żądali od Irańczyków, żeby na 20 lat wstrzymali się od wzbogacania uranu. Irańczycy powiedzieli, że mogą się zgodzić, ale na 5 lat. Więc o te 15 lat się rozeszło. I wygląda na to, że coś jest na rzeczy. Ciekawego wywiadu, drodzy Państwo, udzielił J.D. Vance w Fox News. Wrócił do Ameryki po rozmowach w Islamabadzie, no i chodzi po mediach i powiedział następującą rzecz. Blokada cieśniny jest to terroryzm ekonomiczny wobec całego świata. No a złośliwi internauci mówią, no to rozumiem, że wy też jesteście terrorystami ekonomicznymi wobec całego świata, no bo zablokowaliście blokadę. Już tamtędy kompletnie nic nie przepływa. Natomiast poważnie mówiąc oczywiście, ta wypowiedź Vance'a pokazuje pewną zasadę podwójnych standardów i Amerykanie, gdyby usłyszeli ten fragment historii realnej tej mojej wypowiedzi, to by byli szczerze zdumieni, bo nigdy by im w życiu to nie przyszło do głowy. Ale zobaczcie, że Amerykanie robią wszystko, co im się żywnie podoba, jak powiedział Colby wczoraj. Mogą sobie zaatakować jakieś państwo, zbombardować je, pozabijać tam dzieci, a potem, drodzy Państwo, krzyczą, że mój Boże, to straszne, oni się bronią, oni też nam próbują zrobić jakąś krzywdę. To jest już nie do zaakceptowania. My możemy innych lać po twarzy, ale nie daj Boże, jak ktoś się odwinie, to wtedy jest wielki płacz i krzyk i w ogóle, że to terror i straszne rzeczy. Trochę wyprzedzę wypadki. Będziemy dzisiaj rozmawiali o konflikcie z Watykanem, ale takie przemyślenia też miałem po wywiadzie, którego w amerykańskiej telewizji udzielił słynny senator Graham, Lindsey Graham, ten kumpel Trumpa, który jak wiecie tam jest głównym jastrzębiem, ledwo powłóczy nogami starszy pan, a jest taki krwiożerczy, jakby sam tam po prostu miał jechać i spuszczać te bomby na głowy dzieciaków. Ale mówiąc o tym sporze, mówi tak, papież to jest w porządku gość, ale on nie rozumie, że Iran to jest zło wcielone. I podał 4 przykłady. Posłuchajcie, co powiedział Lindsey Graham. Po pierwsze, zabił 45 tysięcy własnych obywateli. Czy też 45 tysięcy ludzi, tak? No bo to Iran to jest krajem, też pamiętajcie, wielonarodowym. I że to jest dowód, że on jest taki straszny. No dobrze, ale ten sam Lindsey Graham jest największym lobbystą Izraela i największym przyjacielem Izraela, przed którym leży po prostu plackiem. A przypomnę, że Izrael zabił 72,5 tysiąca ludzi. I na to są dowody. A na to, że Iran zabił 45 tysięcy ludzi w ostatnich tygodniach, no... Nie twierdzę, że tak się nie stało, ale na razie nikt tego nie udowodnił. Jest to na razie element amerykańsko-izraelskiej propagandy. Iran, powtarzam, nie jest reżimem moich marzeń, no ale cóż, to jest za gruba niekonsekwencja. Powodem na wścielone zło Iranu według Grahama, człowieka, który ma olbrzymi wpływ na politykę amerykańską, jest zabicie 45 tysięcy ludzi, a Izrael, który zabija 72,5 tysiąca ludzi, jest super. Delikatna niekonsekwencja. Potem drugi dowód na zło wcielone Iranu. Zabili dziewczynę, która wsiadła do autobusu, 16-latkę, bez chusty. Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, to jest to koszmarna, potworna, straszliwa zbrodnia i rzeczywiście nie ma żadnego usprawiedliwienia do tego, żeby zabić dziecko, dlatego że wsiadło bez chusty do jakiegoś autobusu. Natomiast ten sam Lindsey Graham nie widzi żadnego zła w tym, że dwa amerykańskie tomahawki zniszczyły szkołę, w której zginęło 175 osób, głównie właśnie dziewczynek i uczennic jeszcze młodszych niż ta dziewczyna 16-letnia, pomiędzy 7 a 12 rokiem. Niekonsekwentne, no delikatnie mówiąc. Trzy, oni są religijnymi nazistami, powiedział, czyli są takimi fanatykami religijnymi, że aż przypominają hitlerowców. No przepraszam bardzo, nie chcę się czepiać, ale to Trump sprowadza jakichś szurniętych pastorów, którzy w jego gabinecie wzywają do zabijania w imię jakiegoś bożego planu niewiernych. To Hexet mówi, że jest na krucjacie i zabija kobiety i dzieci de facto, do tego to się sprowadza, w imię Jezusa Chrystusa, aż nawet papież się zdenerwował. Więc kto tutaj w ogóle jest fanatykiem religijnym? No i cztery, oczywiście szpila wbita w kościół, nie przewidzieliście, że Hitler jest zły, to jest wpisywanie się w ten propagandowy mit o Piusie XII jako papieżu Hitlera, 1000 razy o tym pisałem i mówiłem, to nie będę się już do tego odnosił. No ale wreszcie w piątym punkcie Lindsey Graham ujawnia, po co była ta wojna. Posłuchajcie, gdyby nie ta wojna, to on mówi tak, oni zabiliby wszystkich Żydów, a drugi, jeden Holokaust wystarczy. Przepraszam bardzo, po pierwsze, to na razie Żydzi zabijają Persów, a nie Persowie Żydów. To Izrael po raz kolejny bombarduje Iran. Iran tylko gada, ale jak na razie, jeżeli strzela do Izraelczyków, tylko i wyłącznie w obronie własnej. W związku z tym, co to jest w ogóle za stawianie spraw na głowie? Ale krótko mówiąc, cały czas zauważam właśnie to, o czym wam powiedziałem. Jak Amerykanie łamią prawo międzynarodowe, atakując inny kraj, zabijając kobiety i dzieci bombami, wszystko jest w porządku, bo im wolno. Jak Iran się broni, to jest straszny krzyk, że łamie prawa człowieka, prawa wojny i w ogóle to są barbarzyńcy. Nie wiem, przypomina mi taką sytuację, jak byłem dzieckiem, podszedł do mnie taki starszy chłopak w piaskownicy i przyrżnął mi łopatką w głowę. Ja tak się na niego popatrzyłem i przyrżnąłem mu 2 razy mocniej. On zaczął płakać i pobiegł do swojej mamy i powiedział, że on mnie pobił. Chyba najlepszy komentarz do tego. Dobra, lecimy dalej, drodzy Państwo, bo jest bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. Pierwsza runda się nie powiodła tych rozmów, tak jak wam powiedziałem, ale będzie druga i uwaga, ciekawa informacja w czwartek, co oznacza, że będziemy mieli o czym mówić w piątek na live. W czwartek obie strony usiądą do drugiej rundy, nie jest jeszcze jasne, gdzie ona się odbędzie, no ale tak na chłopski rozum zakładam, że pewnie tam, gdzie pierwsza, czyli w Islamabadzie, w tym pięknym hotelu. I teraz tak, Iran wysuwa nowe postulaty. Otóż, drodzy Państwo, zażądał reparacji od 5 krajów Zatoki Perskiej za to, że udzieliły swoich baz i pozwoliły ze swoich terytoriów Amerykanom atakować Iran. Chodzi chyba, tak się domyślam, o Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar i oczywiście Arabię Saudyjską. Jest to o tyle ciekawe, że te kraje z kolei mogłyby wystąpić o reparację od Iranu, no bo to Iran ostrzelał te państwa z rakiet i dronów. Ciekawa wiadomość, Marco Rubio, drodzy Państwo, sprowadzi do siebie w najbliższych godzinach ambasadorów Izraela i Libanu, aby negocjować o zawieszeniu broni w południowym Libanie, co jak wiecie jest kluczowym postulatem też Irańczyków, żeby rozejm objął cały Bliski Wschód i również Liban. Mnie tylko tutaj brakuje w tym zestawieniu, trzeba zaprosić przedstawiciela Hezbollahu, bo przecież tam się toczy walka również, czy przede wszystkim z Hezbollahem, z libańską armią właściwie Izraelczycy się nie biją, więc co to będą za rozmowy, to nie wiem. Sytuacja jest na tyle poważna, że Rosjanie ogłosili, że wycofali już prawie wszystkich swoich techników, którzy pracowali w tej elektrowni atomowej ostrzeliwanej kilka razy przez Izraelczyków. Mowa o elektrowni w Iranie oczywiście. 108 techników zostało ewakuowanych, a 20 Rosjan zostało, ale to są tylko menadżerowie, którzy nad tym wszystkim mają mieć pieczę. Ciekawe informacje, jeżeli chodzi o straty Iranu. Wyobraźcie sobie, że one wyniosły, Iran je szacuje do tej pory na 270 miliardów dolarów. Tyle forsy będzie potrzeba na odbudowę. Oczywiście ludzkiego życia nic nie zwróci, to jest mowa tylko o zniszczeniach infrastruktury. No, co tu dużo mówić, jest to suma jakaś kompletnie astronomiczna, ale mniej więcej wiemy, jakich sum będą się domagali Irańczycy od Amerykanów, jeżeli chodzi o jakieś reparacje. Dobrze, przejdźmy teraz do najbardziej wdzięcznego i śmiesznego tematu naszego live'a, czyli tego, jak Trump tłumaczy się z wczorajszego wybryku po prostu, bo inaczej tego się nie da nazwać, czyli opublikowania swojego wizerunku ucharakteryzowanego jak Jezus Chrystus. A wszystko to oczywiście w kontekście dzikiej awantury z papieżem Leonem XIV, który naraził się Trumpowi tym, że nie popiera bombardowania kobiet i dzieci przez amerykańskich i izraelskich lotników w Iranie. Słuchajcie, 16 tysięcy jest nas, naprawdę fantastycznie. Bardzo też dziękuję za całe wsparcie. Dostajemy mnóstwo donatów i pamiętajcie, że dzięki tym cegiełkom na czacie my możemy przygotowywać dla Was kolejne live'y. Także historia realna zachowuje swoją niezależność i działa dzięki swoim widzom. Nie będę Wam zdradzał wielkiej tajemnicy, jak powiem, że miałem rozgrzebaną książkę, już miałem kończyć, ale wszystko musiałem rzucić. Będę musiał chyba po nocach teraz pracować, bo żyję tak jak Wy tymi live'ami, tymi kolejnymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Także bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie na Patronite, na YouTubie i cegiełkami, donate'ami na czacie, bo to jest bardzo duża pomoc dla kanału. To nakręca nas do robienia kolejnych programów live. No dobrze. Trump, drodzy Państwo, postanowił się wytłumaczyć ze swojego wpisu w dosyć specyficznych okolicznościach. Znaczy, po pierwsze, najpierw skasował ten obrazek. Przypominam, że Trump był przedstawiony na nim jako Jezus Chrystus, który przykłada rękę do chorego czoła, czoła chorego, uzdrawia w ten sposób człowieka, z drugiej ręki płynie mu światło, tak jak z ręki Jezusa, z tyłu jakieś anioły i demony, amerykańskie samoloty fruwają, Statua Wolności, no jednym słowem taka scenka jak typowa z katolickich świętych obrazków. No i Trump, słuchajcie, postanowił zorganizować następujący happening. Do gabinetu owalnego, do Białego Domu zamówił sobie dwie paczki McDonalda. Przywiozła mu jakaś starsza pani, która dorabia sobie w ten sposób na operację, czy tam jakieś leczenie męża, który jest ciężko chory. Trump dał jej napiwek, ona powiedziała, wszystkie najlepsze rzeczy z McDonalda, pana ulubione przyszły. Co z kolei potwierdza to, co mówił pan profesor Bogdan Góralczyk wczoraj, że Trump jest nie tylko niesamowicie pełen wigoru jak na 80-latka, ale biorąc pod uwagę jego dietę, czyli kilkanaście pewnie hamburgerów dziennie i kubełki z kurczakiem pieczonym, to naprawdę jest jeszcze w panierce. Jest niesamowite. No i tenże Trumpinio wyszedł do tej pani, dał jej napiwek, bo teraz jest akcja, nie ma podatków od napiwków. Ta pani się potem pochwaliła, że zebrała z napiwków dzięki Trumpowi 11 tysięcy baksów w tym roku i uratowała męża. Został zapytany o papieża. I pierwsze pytanie było, czy pan przeprosi papieża. On powiedział, nie przeproszę, bo on jest okropny, bo on wspiera przestępczość. Bez komentarza. Dwa. Dlaczego pan opublikował siebie jako Jezusa? A on w rozbrajający sposób mówi, myślałem, że to lekarz. Co wy na to? Myślałem, że ja jestem przedstawiony jako lekarz na tym, że to jest biały kitel, ja stoję nad moim pacjentem i sprawdzam, czy ma temperaturę. Słuchajcie, on jest jak dziecko małe, które tłumaczy się po prostu w ten sposób absurdalny, wierząc, że dorośli w to uwierzą. Wywołało to oczywiście gigantyczną erupcję memów. Na jednym jest pokazane to słynne zdjęcie, które Trump z kolei opublikował po śmierci papieża poprzedniego, czyli Franciszka, w tej w stroju papieża, w takiej czapie kardynalskiej i w białym stroju papieskim. I ktoś podpisał, a wtedy jak to publikował, to myślał, że jest pielęgniarką. Inny mem pokazuje go jako Pana Boga, który pójdzie gdzieś tam w obłokach i zdjęto Pana Boga głowę, to jest taki klasyczny znany obraz, i nasadzono głowę Trumpa i ktoś napisał, Trump jako pilot. Trzeci mem, który mi się bardzo spodobał, jest sala operacyjna, na której stoją wiecie, lekarze i pielęgniarki, wszyscy mają maseczki, czapki, niebieskie te stroje i wchodzi Trump w stroju Jezusa. Oni pytają go, czym możemy panu służyć? On mówi, ja tu pracuję. Także internet oczywiście ma z tego bekę, ale katolicy już tacy zadowoleni nie są. Na przykład Rubio, który jest katolikiem, chyba najbardziej znanym katolikiem z całej, powiedziałbym, gangu Olsena, który otacza Trumpinio, został o to zapytany, no i powiedział, nie, to był żart, spokojnie, nic nie ma się co obrażać. A tak w ogóle to chciałbym powiedzieć, że papież powinien zająć się zbawieniem duszy, a nie amerykańską polityką. Moim zdaniem bardzo nieładnie odpowiedział, nieelegancko. Ja bym się na jego miejscu podał chyba do dymisji, jak on jest taki wierzący katolik. Ale słuchajcie dalej. Bardzo dziękuję pani Iwonie za wsparcie i panu Sailorowi. Jest oficjalne oświadczenie zakonu, uwaga, drodzy państwo, templariuszy, tak. Jego rządzący sobór żądają natychmiastowego usunięcia tego obraźliwego, bluźnierczego obrazu. Wzywamy prezydenta, wspieraliśmy prezydenta Trumpa w 16 i 24 roku. New York Times nawet napisał, że to nasze wsparcie było częścią jego zwycięstwa. Jednak jesteśmy głęboko urażeni tym obrazkiem. Nie mamy innego wyjścia, jak potępić to z całego serca, zażądać publicznych przeprosin skierowanych do chrześcijańskich braci, którzy zostali głęboko zranieni tym przedstawieniem. Z szacunkiem przypominamy prezydentowi Trumpowi o Piśmie Świętym, cytat z listu do Galatów 6:7. Z Boga się nie drwi. Z Boga się nie drwi. Drodzy Państwo, wygląda na to, że Trump będzie miał naprawdę coraz większe problemy z uzyskaniem, czy też Partia Republikańska, jakiegoś normalnego, porządnego wyniku w wyborach połówkowych w listopadzie, no bo przecież głosuje na niego bardzo, bardzo wielu chrześcijan. Jak oni zobaczyli ten okropny rysunek, no to domyślacie się, że wielu z nich po prostu niekoniecznie od razu zagłosuje na demokratów, bo tu wczoraj była taka dyskusja, ale może po prostu nie zagłosować na republikanów, zostać w domach. A to wystarczy, żeby partia republikańska miała problemy, a Trump stracił poparcie parlamentu. Bardzo dobrze rozgrywają to Irańczycy, którzy pokazali się, że tak jak o ile Amerykanie są jak słoń w składzie porcelany, to bardzo zgrabnie propagandowo tą wojnę wygrywają. Posłuchajcie, co napisał prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Święty Ojcze, papieżu Leonie XIV, w imieniu wielkiego narodu irańskiego potępiam obrazę wobec waszej świętobliwości i oświadczam, że znieważenie Jezusa, pokój z nim, proroka pokoju i braterstwa, nie jest akceptowalne dla żadnego wolnego człowieka. Od Boga życzę wam chwały i pomyślności. Zobaczcie. Trump twierdzi, że walczy ze złymi, koszmarnymi, strasznymi islamistami w imię cywilizacji zachodniej i cywilizacji chrześcijańskiej. Ale to Trump obraża papieża za to, że jest zwolennikiem atomowego Iranu, przestępczości i wszystkich złych rzeczy na całym świecie. To Trump przedrzeźnia katolików i publikuje takie obraźliwe dla wyznawców Jezusa obrazki, a Irańczycy, ci rzekomo źli, straszni, potworni islamiści, stać ich na takie oświadczenie. No cóż, chyba to się komentuje samo przez się. Frustracja Trumpa w ogóle, drodzy Państwo, narasta. Przeczytam Wam tweeta, którego opublikował. Znowu idzie na wojnę z mediami. Dla tych ludzi, którzy nadal czytają upadający New York Times i pomimo faktu, że Iran został całkowicie zniszczony, pisze Trump, militarnie i w każdy inny sposób, to ciekawe, kto komu warunki dyktuje podczas tych rozmów. Jak został zniszczony, to niech kapituluje, a nie Trump zabiega cały czas o ten rozejm. Uwaga, mogłoby się wydawać, że Iran faktycznie wygrywa, czytając New York Times, lub przynajmniej radzi sobie całkiem dobrze. Ale to nieprawda. New York Times wie, że to jest fake news. Kiedy ta skorumpowana redakcja medialna przeprosi za swoje kłamstwa, okropne działania przeciwko mnie, moim czytelnikom, naszemu krajowi, mnóstwo wykrzykników, mnóstwo znaków zapytania, wszystko dużymi literami, widać, że tu emocje buzują w nim. Czy oni nie mają żadnego wstydu? Czy oni nie mają żadnego poczucia przyzwoitości, pisze Trump. Zobaczcie, gdyby naprawdę Trumpowi tak nie zależało na opinii New York Timesa, to by po prostu ją olał chyba, nie? a on tutaj po prostu dostaje piany, że New York Times ośmiela się napisać, że Trump nie wygrywa tej wojny, że tą wojnę wygrywa Iran, albo radzi sobie dobrze. No i z obiektywnym faktem, że sobie radzi dobrze, Ameryka nie uzyskała żadnych swoich celów, mimo tej wielkiej, oczywiście imponującej eksplozji nagiej, gołej siły militarnej, nie przełożyło się to na żadne efekty natury politycznej. W związku z tym, tak, drodzy Państwo, historia realna mówi dokładnie to samo, co New York Times, a to twierdzenie Trumpa fake news. Wszystko, co mu nie pasuje, to jest fake news. Czy wy wiecie, że on wczoraj powiedział na poważnie, że wszystkie redakcje, które uznały ten obrazek, że on jest tam Jezusem, a nie lekarzem, jak twierdzi, to są fake news. Cały Trump, a Amerykanie mają ogólnie, rzecz biorąc, to wam powiem, po tej wojnie przechlapane. Nie dość, że wystrzelali się ze tych wszystkich swoich pocisków, te całe arsenały amerykańskie świecą pustkami, wystrzelili się z Tomahawku, wystrzelili się z Patriotów, no to jeszcze amerykański przemysł zbrojeniowy ma ten problem, że teraz państwa Zatoki Perskiej szukają sobie nowych rynków, na których mogłyby kupować taniej i szybciej, a nie czekać, aż Amerykanie raczą im coś sprzedać. Państwa Zatoki Perskiej, ale nie tylko, odrobiły lekcję tej wojny, kiedy zobaczyły, że na te tanie irańskie drony Amerykanie jedyną odpowiedź, jaką mają, to są drogie Patrioty. Problem polega na tym, że tych Patriotów jest mało, w związku z tym już teraz Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały umowy z Zełenskim, z Ukraińcami na dostawy nowoczesnej, taniej broni antydronowej, sprawdzonej w boju, co doprowadza do szału amerykańskie koncerny, ale na tym nie koniec problemów. Posłuchajcie tego. Polska Agencja Prasowa podała dzisiaj, że uwaga, nastąpił przełom. Państwa Zatoki Perskiej, zmagające się z niedoborami amunicji, zwróciły się do nowych dostawców, co oznacza, że przełamana jest dotychczasowa dominacja amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w regionie. Między innymi według Wall Street Journal chodzi o południowo-koreańskie koncerny Hanwha i Lig Nex 1. Chodzi o przyspieszenie dostaw systemów ziemia-powietrze M-SAP. Ciekawe, co? Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie prowadzą obecnie rozmowy także z ukraińskimi producentami uzbrojenia. Oczywiście wywołuje to gigantyczną, gigantyczną frustrację w amerykańskich koncernach zbrojeniowych, które widzą, że zamiast zarobić na wojnie, pierwszy raz w historii mogą stracić. Dobrze. Teraz, drodzy Państwo, tak jak, wam mówiłem, mam też dla Was trochę informacji dotyczących Izraela, no bo to zawsze jest wdzięczny temat. Może zacznijmy od tego, że, uwaga, proszę bardzo, Netanyahu wystąpił z takim wystąpieniem, podczas którego machał palcem i bardzo mocno beształ, po prostu beształ, co tu dużo mówić, Europę i Europejczyków. Tu też, co też ten Netanyahu mówił. Po pierwsze powiedział, tracicie kontrolę nad własną tożsamością, to by jeszcze uszło, ale tak, trzy punkty. Po pierwsze, wykazujecie słabość moralną. Ciekawe. No to od razu mój komentarz. A w takim razie rozumiem, że siłą moralną jest zgładzenie 72 tysięcy bezbronnych ludzi w Strefie Gazy przy pomocy bomb, białego fosforu, Bóg wie co by się tam im jeszcze na głowy zrzucali. Z tego większość stanowią dzieci, w tym niemowlęta oraz kobiety. No rzeczywiście to jest siła moralna współczesnego Izraela. Potem powtórka w południowym Libanie, z którego wypędziliście milion ludzi, zmasakrowaliście bombami w ostatnich dniach kilka tysięcy ludzi, między innymi w Bejrucie giną kobiety i dzieci. To samo robiliście w Iranie, gdzie atakowaliście szpitale, infrastrukturę krytyczną. No rzeczywiście, jeżeli tak ma wyglądać siła moralna, to ja cieszę się, że Europa jest słaba moralnie, a mówiąc poważnie, wezwanie Netanyahu w tej wypowiedzi, bierzcie z nas przykład, no to chciałem powiedzieć, że już Europejczycy ten etap mają za sobą, całe szczęście. Dwa. Zapomnieliście tak wiele od czasu Holokaustu. No, tu jest już bardzo nieprzyjemna sugestia, że Europejczycy staczają się na jakieś moralne dno z czasów III Rzeszy. Trzy. Nie odróżniacie dobra od zła. No tak, oczywiście, no bo rozumiem, że występuje dobro i zło, i Izrael, który jest największym ludobójcą naszych czasów, dokonuje największego ludobójstwa, mam tu na myśli gehennę Strefy Gazy, atakuje, nie wiem, z 9 państw w ostatnim roku zbombardował, zabija po prostu i rzuca pociskami na oślep w dzielnice cywilne, czy w Bejrucie, czy w Teheranie, czy w Strefie Gazy. Teraz patrzy przez palce na dzikie pogromy i palenie ludzi żywcem przez ekstremistów żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu. Do tego dodajmy jako wisienkę na torcie to, że rządzą nim ludzie, którzy nawet, nie wiem, w faszystowskiej partii Mussoliniego zostaliby uznani za chorych radykałów. Mam tu na myśli Smotricza i Ben Shvira, którzy przeforsowali przez Kneset prawo i Kneset za tym zagłosował, które wprowadza rasistowską karę śmierci tylko i wyłącznie dla Palestyńczyków za zabicie Żyda, a nie w drugą stronę. Jest to pierwszy chyba taki przypadek od generalnego gubernatorstwa, którym słyszałem. W związku z tym, drodzy Państwo, tak, na poważnie Netanyahu, człowiek, który jest przywódcą tego państwa, które dokonuje tych wszystkich potworności, twierdzi, że to Europa nie potrafi odróżnić dobra od zła, ponieważ oni, Izraelczycy, są dobrzy. Po prostu wiecie co, zbiera mi się na wymioty, jak tego słucham, to raz. I chyba nikt normalny na całym świecie już tego nie kupuje. Podobnie jak i takie grafiki, którą pokazali Izraelczycy na swoich mediach społecznościowych, to chyba IDF. Wygląda to w ten sposób, że jest taka super mocna gwiazda Dawida, ale w odbiciu po drugiej stronie, słuchajcie, jest ta żółta gwiazda Dawida z napisem Jude, którą Niemcy kazali w gettach nosić Żydom, i jest napis Never Again, a komentarz do tego jest taki: dziś, to było wczoraj opublikowane, wspominamy 6 milionów Żydów zamordowanych w trakcie Holokaustu. To jest przypomnienie, dlaczego obecnie prowadzimy nasze operacje, oczywiście operacje wojenne. Jest to, drodzy Państwo, krótko mówiąc, już bardzo odstręczające i bardzo moralnie nie do usprawiedliwienia, czyli powoływanie się na gigantyczne cierpienia, na straszliwe ludobójstwo, którego III Rzesza dokonała na milionach Żydów europejskich, żeby usprawiedliwić, drodzy Państwo, własne ludobójstwo, które obecnie Izrael dokonuje na Arabach, ale nie tylko, bo i Persowie też giną pod bombami, czy też ginęli w trakcie tej wojny. Całe szczęście, miejmy nadzieję, że ten rozejm się utrzyma. Jest coś naprawdę odstręczającego w tym, że instrumentalizowana jest w ten sposób na cele polityczne i do usprawiedliwiania własnej po prostu, no co tu dużo mówić, niemoralnych, zbrodniczych działań, cierpienia ludzi, którzy z tym Izraelem nie mieli w ogóle nic wspólnego. Holokaust dokonał się w latach, nie wiem, no, tu jest pewien spór historyków, no powiedzmy 41, 42 do 45 roku, a państwo Izrael powstało w roku 1948. No w ogóle o czym my tutaj mówimy? Izrael bardzo często używa tego hasła Never Again do szantażowania świata. Wszystko, co my zrobimy, musi nam ujść płazem, no bo przecież wiecie, że najgorszą rzeczą na świecie był Holokaust i chyba nie chcecie, żeby się powtórzył. Jak widzieliście z tych wypowiedzi Lindsey'a Grahama, Amerykanie, ci głupsi oczywiście, to wszystko łykają, tak? No ale ludzie, którzy są obdarzeni jakąś elementarną wrażliwością i przede wszystkim zmysłem do logicznego myślenia, muszą to odrzucić, bo są to dwie sprawy, które nie mają ze sobą nic, ale to absolutnie nic wspólnego. Nieszczęście, jakimi padli Żydzi europejscy w swojej tragicznej historii, nie mogą stanowić usprawiedliwienia jakiejś zasłony moralnej dla tego, co państwo sionistyczne obecnie wyrabia w roku 2026, mordując na masową skalę ludzi. No, to tyle. Aż się zdenerwowałem, jak to zobaczyłem, przepraszam, ale napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim wykorzystywaniu Holokaustu. Dlatego mnie to też, wiecie, nie smacza wyjątkowo i dotyka, no bo przecież w ramach tego Holokaustu połowa ofiar, jeżeli uznać te najnowsze wyliczenia, to 3 miliony spośród ofiar Holokaustu to byli Polacy, po prostu wyznania mojżeszowego. I to, że teraz Netanyahu i jego kamaryla, reżim obecnie rządzący państwem położonym tam, gdzie chce, jeszcze wykorzystuje cierpienia naszych współobywateli, jeszcze tym bardziej mnie irytuje. No dobrze, może coś takiego mniej hardkorowego wam teraz powiem. Otóż jest sytuacja taka, że Zełenski, prezydent Ukrainy, wystąpił z bardzo ciekawym oświadczeniem, które dla was przygotowałem. Proszę, jest nas 18 tysięcy. Kurczę, ale tłumy. Bardzo dziękuję, że nie zawodzicie, drodzy widzowie. I tak na marginesie, wiecie, że to wszystko, co ja przed chwilą powiedziałem, prosto z serca mi się tak to wszystko ulało, jak przeczytałem te rzeczy, które Izraelczycy napisali. Ja mogę tak otwarcie o tym mówić i się nie przejmować żadnymi kłopotami, bo mam was, drodzy widzowie. Mam wsparcie ze strony patronów na Patronite, na YouTubie i tutaj tych donate'ów, których schodzi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Za wszystkie jestem wdzięczny, bo to jest, drodzy państwo, gwarancja naszej niezależności i tego, że właśnie ja mogę sobie powiedzieć. Mało tego, wy nawet nie musicie się z tym zgadzać. Nie każdy widz historii realnej musi mieć taki pogląd jak ja, ale razem stoimy na straży wolności słowa. Dlatego dziękuję panu Wiesławowi, dziękuję Eliyahu za wspaniałe wsparcie, dziękuję pani Natalii Górskiej, dziękuję Arturowi Wegierze, dziękuję Agnieszce Olszewskiej, wspaniałe wsparcie, wow. Dziękuję D. Haulik za wsparcie, widzę, z Australii, Łukaszowi, Wojciechowi Jaszczukowi, Wicherowi, Iwonie Staroście i wszystkim innym, którzy nas wspierają. Zachęcam do tego, drodzy państwo, bo historia realna jako medium XXI wieku zachowuje niezależność dzięki wam. Dobra, kończymy już powoli przegląd najważniejszych informacji. Jeżeli coś się wydarzy, no to oczywiście jutro o 12 widzimy się na kolejnym live. Jak nic się nie wydarzy, no to będziemy czekać do środy, ale coś w kościach czuję, że się jutro znowu spotkamy. Czuplak, proszę bardzo, weszła nowa cegiełka, bardzo dziękuję. No więc cóż ten Zełenski powiedział? Pozwolicie, że przytoczę wam większy fragment, bo to naprawdę jest mega, 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 mega ciekawe. Posłuchajcie, po raz pierwszy w czasie wojny pozycja wroga, nieprzyjaciela, czyli rosyjska, została zdobyta w całości przez naziemne systemy robotyczne i drony bez udziału jakiejkolwiek piechoty. Robot wkroczył w najbardziej niebezpieczne strefy zamiast żołnierza i zajął pozycję. I to cytat teraz. Przyszłość jest tu, na polu bitwy. Ukraina ją tworzy. To nasze naziemne systemy robotyczne. Po raz pierwszy w historii tej wojny pozycja wroga, no i tak dalej, to już wiecie. Było to wszystko kierowane przez bezzałogowe platformy i drony. Okupanci się poddali, a ta operacja została zakończona bez udziału piechoty, bez strat własnych. Posłuchajcie, Rattel, Termite, Ardlan, Lex, Zmin, Protector, Volia, to są jakieś, rozumiem, nazwy sprzętu, wykonały 22 tysiące misji na froncie w 3 miesiące. Innymi słowy, uratowano 22 tysiące żyć ludzkich. Robot wkroczył w najbardziej niebezpieczne strefy zamiast żołnierza, mówi Zełenski. Słuchajcie, naprawdę historia, również rewolucja militarna dzieje się na naszych oczach. Jeżeli nawet to jest trochę przesadzone, to jest bez wątpienia kierunek, w którym należy iść. I takie roboty, te drony, to wszystko jest znacznie tańsze niż amerykański sprzęt kupowany za miliardy i wciskany nam przez lobbystów w ramach iluzji, jaką żywi ta, powiedziałbym, część naszej sceny politycznej zapatrzonej ślepo w Amerykę, która nie rozumie zmian, jakie zachodzą na świecie, nie rozumie tego, że zmienia się pole bitwy, nie rozumie tego, że zmienia się układ globalny, że Ameryka już nie jest i na pewno nie będzie jutro wielkim hegemonem, który rozdaje karty na świecie jako jedyny. To jest wzór do naśladowania. Budujmy własne roboty, współpracujmy z Ukraińcami, jak nie potrafimy, róbmy dużo taniej broni, która będzie w stanie odstraszyć wroga, żeby wróg będzie wiedział, że jak nas zaatakuje, to poderwiemy te roje dronów, te roboty i rozwalimy wszystko w promieniu 500 kilometrów. Zaminujemy cieśniny i zablokujemy, rozwalimy infrastrukturę energetyczną, zniszczymy porty tanio i masowo. A nie, że my się będziemy bronili patriotami, jedną salwę oddamy, strącimy 5-6 rakiet przeciwnika, 10, 15, 20, a co się stanie, jak przyleci 21? Do Amerykanów zadzwonimy? Przysyłajcie, bo nam się skończyły patrioty, a Rosjanie, przecież nigdy nie będziemy mieli tyle patriotów, co Rosjanie środków napadu powietrznego, no. Ludzie, przecież ta wojna nas nawet już pal 6, że ludzie będą, że to nam zmniejszy infrastrukturę. Wykończy nas to finansowo w tydzień. Nie możemy tak wojować. Jest XXI wiek, więc obudźcie się, drodzy panowie, którzy decydujecie o tych zakupach. Drony to nie jest prezent na komunię, jak mówił jeden z naszych generałów, tylko to jest przyszłość pola bitwy i roboty. Bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź Zełenskiego. Mi się wydaje, że dużo o tym będziemy w historii realnej mówili, jak skończy się cała ta trumpowski chaos i demolka na Bliskim Wschodzie. Bo to jest temat, który mi bardzo leży na wątrobie. Profesor Myszajmer o blokadzie Hormuz. To jest nieskuteczne, to jest kontrproduktywne. Pomysł, że Iran po prostu wzruszy ramionami i się podda, nie jest poważnym argumentem. Dlaczego pozwoliliśmy irańskiej ropie dopiero co wrócić na rynki, pyta Myszajmer. Pamiętacie, Trump pozwolił Irańczykom wrócić na rynki, a teraz zablokował dla nich tą cieśninę. Jakaś totalna niekonsekwencja, odpowiada Myszajmer. Ponieważ potrzebowaliśmy tej ropy, znieśliśmy sankcje, bo bez irańskiej ropy globalna gospodarka mogłaby runąć w przepaść. Jeśli Houthi zamkną Morze Czerwone, nie stracicie tylko ropy z Zatoki Perskiej, stracicie też handel morski przez Morze Czerwone. To udusiłoby światową gospodarkę i to właśnie mogłoby ostatecznie zmusić administrację Trumpa do ustępstw. Krótko mówiąc, wszystkie karty ma Iran, według oczywiście Myszajmera. O, ciekawa informacja, tutaj jest jakiś przeciek, słuchajcie, że Araczci powiedział Vance'owi w trakcie rozmów, że zastanawiał się nad otwarciem cieśniny Ormus, jak oni oddadzą wszystkie pieniądze, które zamrozili na kontach, pieniądze irańskie oczywiście, zagranicznych. Podobno chodzi o 11 bilionów riali? Czy ktoś może to przeliczyć na jakąś walutę? Trump w jednym ze swoich tweetów poinformował, że 34 statki przeszły przez cieśninę Ormus wczoraj, czyli przedwczoraj, co jest największą ilością od czasu wprowadzenia tej głupiej blokady. No to właśnie uważał przedwczoraj blokadę za głupią, a wczoraj wprowadził własną. To tak mój komentarz. Podobno rzeczywiście jakieś puste tankowce wyruszyły w stronę Ameryki, żeby kupić amerykańską ropę w miejsce tej arabskiej, której kupić się nie da. Jeżeli to prawda, no to jeszcze se Trump przy okazji forsę zarobi na tym wszystkim. Dobrze, o tym wam mówiłem. Chiński minister obrony ostrzega. O, proszę bardzo, kolejny ciekawy przeciek. Stany Zjednoczone nieustannie zmieniały wymagania, podaje portal warnews.pl, w trakcie negocjacji w Islamabadzie, przez co stronom nie udało się dojść do porozumienia, poinformował szef MSZ Iranu. Myślę, że to bardzo ciekawa informacja. A jeszcze follow-up do wczorajszego odcinka. Pamiętacie wam, że mówiłem wam, że oczekiwania, że Węgry natychmiast przyjmą antyrosyjski kurs i będą grały w jednej orkiestrze europejskiej, na jedno kopyto zresztą, był trochę na wyrost. Nowy, przyszły premier, zwycięzca wyborów, Peter Madziar, powiedział tak. Viktor Orban wynegocjował wyłączenie Węgier z unijnej pożyczki dla Ukrainy i uważam, że tak powinno pozostać. Mamy trudną sytuację finansową w naszym kraju. Więc drodzy Państwo, za wcześnie niektórzy otwierali szampany. Madziar też wczoraj powiedział, że spotka się z Trumpem, bo jest uzależniony od rosyjskiego gazu Węgry i nie da się tego zmienić od hoc, tak w 3 sekundy. W związku z tym będą rozmawiać normalnie z Rosją, tak jak rozmawiali. Śmieszne, nie? No dobrze. I na koniec może coś takiego. Pamiętacie Nancy Pelosi? Pytanie. Dlaczego według pani prezydent Trump opublikował zdjęcie przedstawiające się jako Jezusa? A przepraszam, to nie jest Nancy Pelosi, to jest republikańska jakaś kongresmenka. Powinien pan zapytać psychiatry. To wymaga diagnozy, a nie zwykłej konwersacji. I na sam koniec, kochani Państwo, ostatnia już wiadomość, już odpowiadam na Wasze pytania. Nexta podała informację, i to Was zainteresuje, bo dotyczy to naszego bezpośredniego sąsiedztwa, o tym, uwaga, jaka symulacja wojny została przeprowadzona, czy też może braku wojny. Posłuchajcie tego. Uderzenie bez inwazji. W Europie została zrobiona analiza pokazująca potencjalny scenariusz ataku Rosji na Litwę. Badanie pokazało, że Rosja mogłaby zmusić Litwę do kapitulacji w 90 dni bez wprowadzania swoich wojsk lądowych. Co wy na to? Jaki scenariusz by wyglądał? Opracował go Baltic Defense Initiative i zakłada zmasowane uderzenia rakietowe, użycie dziesiątek tysięcy dronów w celu zniszczenia całej infrastruktury kraju, elektrowni, mostów, szpitali, systemów wodociągowych. W efekcie państwo litewskie zostałoby sparaliżowane. Około 90 10 dnia według tego scenariusza Moskwa wysuwa ultimatum, zgoda na okupację albo dalsze uderzenia, także na inne państwa bałtyckie. Co wy na to? Autorzy podkreślają, że jest to tylko model służący identyfikacji słabych punktów wschodniej flanki NATO. Jednym z nich jest to, że system zarządzania w sytuacji śmierci lub niezdolności do działania najwyższych władz państwowych może zawieść. Opinie urzędników i analityków są podzielone co do tego, czy Rosja rzeczywiście może zaatakować kraje bałtyckie. No to jasne. No ciekawe, ciekawe co? Problem polega na tym, że państwa wschodniej flanki muszą zrobić wszystko, żeby wzmocnić swoje zdolności i przygotować się na potencjalne zagrożenie ze strony Rosji. No to na koniec taką małą bombę wam wrzuciłem, no bo wojna na wschodniej flance, jak zaczepiają mnie czasami, co bardzo lubię zresztą, widzowie historii rannej na ulicy, no to to jest najważniejsze pytanie. Czy będzie wojna, czy Rosja jest w stanie nas zaatakować? Ja zawsze odpowiadam, że póki siedzi na Ukrainie, to nie, no ale takie badania, takie analizy jak tego Bałtyckiego Instytutu pokazują, że musimy być czujni, że Rosja jest groźna i nie można jej lekceważyć. Dobra. Tą część live'a uważam za zamkniętą. Jeżeli coś się wydarzy, spotykamy się o 12 jutro. Jeżeli nic się nie wydarzy, to w środę. Zaraz, nie, dzisiaj jest wtorek, to w czwartek, przepraszam. Ale coś czuję, się coś wydarzy. W międzyczasie dzisiaj wieczorkiem, ci, którzy nie widzieli, to bardzo Państwu polecam obejrzeć rewelacyjny odcinek z profesorem Guralczykiem, jednym z Waszych ulubieńców. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy. Profesor tłumaczy, w jaki sposób Orban przegrał wybory, co zrobi nowy premier Węgier, jaki to będzie miało wpływ na stosunki z Polską, Rosją, Ukrainą, Chinami. Do tej układanki dochodzi oczywiście Trump, który popierał Orbana. Pytałem też pana profesora o jego opinię na temat wojny w Iranie, tego czy Trumpowi już się wszystko podklejało. I uwaga, bardzo ciekawy o Tajwanie, czy Chiny wykorzystają okazję i zaatakują Tajwan, a może Tajwan sam machnie ręką po tym, co widział w wykonaniu Amerykanów i sam się przyłączy do Chin kontynentalnych. Także to tyle. Chciałbym podziękować za niesamowitą frekwencję, 18 tysięcy ludzi i za wszystkie cegiełki. Grześ Mały, SNDJ, Sypindo, który wysłał subskrypcję, S. Skorzewka, Archeolog 77, Katia Palubicka, witam na pokładzie, Pietrek, Janusz Miśkiewicz, matko Lucinata, Czuplak, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystkim nie jestem w stanie podziękować, dziękuję to, co widzę. Przechodzimy do pytań. Okej, okay. Czy co to za historia? Czy Witold Gadowski mógłby zostać zaproszony do historii realnej? Pyta Domatrio, ale to już wyszedł. Ja muszę naprawdę to sprawdzić, bo ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, kim jest Witold Gadowski. Muszę sprawdzić. Pisze pan, że on jest jakimś naszym fanem. Sprawdzę, zgoogluję tą osobę i zastanowię się, ale naprawdę przykro mi, ale po prostu nigdy z tym człowiekiem się nie spotkałem, nigdy o nim nie słyszałem. Nie wiem, co to za człowiek. Ekspert jakiś? Leonard, czy wiedział pan, że przed atakiem na Iran na rynkach światowych była lekka nadprodukcja ropy, stąd jej relatywnie niska cena? Niska? Niech pan to powie wściekłym Amerykanom, którzy płacili 3 dolary za galon, a płacą 4,50. Rafał Jan Raf. Głośno jest o naszych uciekinierach na Węgrzech, a przecież każdy myślący człowiek w ich sytuacji wyjedzie, zanim po nich przyjdą. Co pan o tym myśli? Chodzi o Ziobrę i tego drugiego. Nie wiem, nie wypowiadam się, bo się nie wypowiadam o polityce. Oczywiście tej partyjnej, mówię o polityce międzynarodowej w historii realnej, ale te partyjne wszystkie rozgrywki, rozgryweczki, Tutsi, Hutu, nie moja bajka. Kiedy powtórka z Kazimierza i z Bydgoszczy, panie Kowalski? Niedługo damy info, pewnie na wiosnę, na jesienią zrobimy zlot. Gdzie byście chcieli, napiszcie. My myślimy o Trójmieście, o Toruniu, może północ, a może południe. Gdzie byście chcieli, żebyśmy zrobili tegoroczne urodziny historii realnej? Przypominam, że pierwsze były, znaczy pierwsze, piąte w czwarte w Kazimierzu, piąte w Bydgoszczy, to teraz szóste gdzie zrobić? Napiszcie, gdzie byście chcieli, żebyśmy przyjechali. Czy komentował już pan śmierć trenera Jacka Magiery? Pyta Mati. Nie komentowałem śmierci trenera Jacka Magiery, bo nie mogę komentować wszystkiego, no ale oczywiście bardzo, bardzo mi przykro, że trener Jacek Magiera odszedł. Słyszałem, że w tragicznych jakichś okolicznościach, znienacka absolutnie. łączy się w bólu z jego rodziną. Z tego, co czytałem, nie znałem go osobiście. Był to bardzo przyzwoity, porządny facet, więc wielka strata dla polskiej piłki. Okej. Czy Polska jest bezpieczna, pyta pan Mateusz. Tak, tylko jeszcze gdyby miała mądrych polityków, to byłaby jeszcze bardziej bezpieczna. W skali 1 do 10, w jak bardzo ciekawych czasach żyjemy według pana? 7,5. Andrzej Tuczyński. Dlaczego nie mówi się o tym, że Iran jest wrogiem narodu żydowskiego? W Iranie mieszka 35... Nie jest wrogiem, przepraszam, 35 tysięcy Żydów. Mają swoje szkoły i szpitale finansowane przez rząd irański. Jak to się nie mówi? Przecież mówi się w historii realnej. Mówiłem o tym, że Izrael zbombardował synagogę i naczelny rabin Teheranu powiedział, że Izrael to państwo terrorystyczne. Nie no, trolujecie mnie. Pewnie ten Witold Gadomski w ogóle nie istnieje, bo pan Tomasz pisze, wszyscy wiedzą, kto to jest Witold Gadomski. To jakiś żart chyba. Basia Laskowska. Ukraina już tu jest. Żaden sklep nie działał bez ukraińskich sprzedawców. No tak, tak, oczywiście. No, są zawody, które mają tak olbrzymią ilość wakatów, że tutaj przyjeżdżają Ukraińcy. Jedni są fajni, drudzy nie fajni, jak w życiu. No. Łukasz. Daj kota do mnie, pisze. Dziękuję za wsparcie, ale kot gdzieś się zawinął. Bielsko-Biała. Okej, widzę, że już pierwsze propozycje się pojawiają. Czy zaprosi pan kiedyś Leszka Sykulskiego? Był pani Patrycjo parę razy. Mnichu, czy uważa pan, że blokada cieśniny przez USA zbliża jak nigdy dotąd do konfliktu USA-Chiny? No, kinetycznego wielkiej wojny to chyba nie, no, ale konflikt właśnie trwa. A dodajmy jeszcze w tym kontekście, że w maju ma się spotkać Trumpinio z Xi Jinpingiem, nie? Po co mu tu jest potrzebne to szczęście, to ja nie wiem. No po prostu niech już kończy tą wojnę, zabiera się, kończy tą całą prezydenturę, bo więcej się nic tu nie wskóra, tylko przecież dalej się wygłupiał i kompromitował. Może urodziny z grillem. Pan Łukasz Mrozowski sugeruje, że może smażyć. No dobrze, zastanowimy się. tu widzę, jest, dziękuję za poczucie humoru. Proszę bardzo, i wchodzą oczywiście tematy piłkarskie. Tym razem dostajemy pozdrowienia od kibiców Jagiellonii Białystok. Żółto-czerwoni. Ja słuchajcie, wiem, znam, możecie mnie zadać to pytanie, odpowiem. Znam wszystkie kluby, oczywiście poza tam jakąś AB klasą, ale tak w tych do trzeciej ligi, we wszystkich miastach i nawet potrafię powiedzieć, jakie mają barwy. Nie żartuję. Dobra. Kiedyś jako dzieciak przeglądałem przegląd sportowy, wydawał takie co roku przeglądy wszystkich drużyn. Tam były zdjęcia, herby, barwy, wszystkie informacje, rok założenia. Ja sobie to czytałem i zapamiętałem. To było w latach 90. Dobra. Często w postach powtarza pan słoń, a sprawa polska. O co chodzi z tym słoniem? Zegar to rozumiem, pyta pan Indie Point. No to już tłumaczę. Rzeczywiście tak jest, że wszystkie te rozmowy, no część rozmów historii realnej dotyczą geopolityki, a na koniec jest pytanie o Polskę i ja mówię, że to jest słonia sprawa polska. A bierze się to stąd, że był taki stary dowcip. Spotyka się Francuz, Brytyjczyk, nie wiem, Niemiec, improwizuję to trochę teraz. I pytanie jest takie, proszę, żebyście, i Polak oczywiście, ułożyli jakieś słowo, jakieś zdanie ze słowem słoń. I tak, Francuz mówi, życie miłosne z słoni. Anglik mówi, za ile można sprzedać słonia? No i tak dalej, dochodzi do, Rosjanin, ile słoń może wypić wódki? No i dochodzi do Polaka, a Polak mówi słonia sprawa polska. Chodziło oczywiście w tym starym dowcipie o to, że Polacy są zafiksowani tylko na sobie, prawda? I mówią tylko i wyłącznie o Polsce i żyją Polską, co ma oczywiście jest wzruszające i urocze, no ale obcokrajowców często doprowadza do szału. Co też jest ta moja ulubiona anegdota, że dlaczego na przykład wiecie, no wielka literatura rosyjska, tak, Tołstoj, Dostojewski przede wszystkim, Czechow jest uznawana za najlepszą na świecie, przebiła się na całym świecie, wszyscy czytają Dostojewskiego, a nie wiem, Mickiewiczu nikt nie słyszał, prawda? I często jestem pytany, jakie to niesprawiedliwe. No, odpowiedź jest bardzo prosta, bo Dostojewski pisał o ludziach, a Mickiewicz i inni polscy pisarze pisali o Polakach. A o ile człowiek zawsze interesuje człowieka na całym świecie, to jest literatura uniwersalna, prawda? No to Polacy i polskie sprawy nikogo na całym świecie nie obchodzą. W związku z tym kisimy się, to jest taki pogląd części krytyków literackich, z tego powodu we własnym sosie, nie? Ale no cóż, taki nasz urok. No proszę, pomyśl, żebyśmy zrobili na zamku w Czocha albo w Świeradowie Zdroju, dobrze? Czy Lewandowski będzie grał dla Milanu czy dla Barcelony? A to Manchester się już nim nie interesuje, bo słyszałem, że Manchester United. Dobra, Słonia obgadaliśmy. Wbijaj do Torunia. Gosiak, proszę. No ale zaraz. Miała pani okazję być w zeszłym roku w Bydgoszczy tak blisko? Nawiązując do Iron Maiden, czy jesteśmy bliżej Midnight niż Two Minutes? Two Minutes, całe szczęście. Oczywiście chodzi o słynny zegar atomowy, który pokazuje, że za 2 minuty będzie bomba atomowa eksplodowana. Eksploduje. Czy uważa pan, że blokada portów irańskich, gdyby Trump poszedł do tej blokady poważnie, może rozpętać wojnę na całym globie? Nie, no bez przesady, to jest jeszcze dosyć lokalne. Zobaczymy, co Chińczycy zrobią, ale Chińczycy są bardzo ostrożni, nie gładują się głupio w żadne problemy. To nie są Amerykanie. Mnichu, czy jeśli blokada USA w ciśnieniu Ormus nie przyniesie pożądanego skutku, to czy Trump ma jeszcze jakieś możliwości nacisku? Zawsze może ich jeszcze raz zbombardować, no ale z tych informacji, które do nas dochodzą, wynika, że niespecjalnie ma na to ochotę. Toruń zostawmy dla pielgrzymek. O, to chyba ktoś z Bydgoszczy napisał. Łódź, proszę bardzo, pani Aśka proponuje. Wszyscy będą mieli tak samo blisko. No dobrze, Łask się skłania. Proszę bardzo, pozdrawiam Łask. Kamil. Okej, wyjaśnienie. Dobra, bardzo panu dziękuję za wsparcie, dziękuję za wyjaśnienie, kim jest Gadowski. To jest podobno dziennikarz śledczy, znawca Bliskiego Wschodu. Okej, w porządku. No jakoś tak musiałem jakoś zapomnieć. Może nawet wiedziałem, kto to jest, ale widzę, tyle tych ludzi tam się... Dobrze, Chiny już złamały blokadę. Pierwszy tankowiec przepłynął, informuje nas pan Dawid. No o tym dzisiaj był cały live. Co pan na dyskusję Sykulski kontra Bartosiak w historii realnej? Już były takie dyskusje, nie wiem, czy oni by chcieli znowu rozmawiać. Trójmiasto, to może Gdynia, sugeruje pani Natalia Paszak. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Czy Irańczycy strącają amerykańskie samoloty przy użyciu jakichś nowoczesnych rakiet chińskiej produkcji? No była taka plotka. Trump powiedział, że jeżeli to się potwierdzi, to wprowadzi na Chiny 50% sankcje. Minister spraw zagranicznych Chin odpowiedział, że to bzdura, że Chińczycy nie wspierają, ponieważ oni nie chcą podsycać tego konfliktu, czyli nie wspierają żadnej ze stron bronią, tylko wprost przeciwnie, chcą działać deeskalująco. Dobrze, drodzy Państwo, wystarczy już tego gadania. W gardle mi zaschło, nagadałem się za wszystkie czasy. Mam nadzieję, że przekazałem Wam wszystkie najważniejsze informacje. Bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy dzisiaj brali udział w naszym spotkaniu, w naszym live'ie. Dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli tutaj cegiełkami, donate'ami na czacie. Ale pamiętajcie, jeżeli możecie, no to oczywiście wspierajcie Historię Realną na Patronite, na YouTubie czy tutaj, bo dzięki temu możemy działać, możemy zachować stabilizację finansową i niezależność, ale to nie jest obowiązkowe. Historia Realna, jak zawsze powtarzam, jest za darmo dla każdego, jak King Size i Polo Kokta. Ale możecie, bo to naprawdę nic nie kosztuje, dać lajka, suba. Planuję rozpocząć taką akcję 800 tysięcy subskrypcji w 2026 roku. Brakuje nam tam 40 paru tysięcy. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo miłe. Przekazujcie nasze programy waszym znajomym. Informujcie, że jest coś takiego jak Historia Realna. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Także trzymajcie się. Ten, kto nie widział, niech obejrzy rewelacyjną rozmowę z profesorem Guralczykiem o Węgrzech, Iranie, Trumpie i Chinach i Tajwanie, którą wczoraj wieczorem miała swoją premierę na Historii Realnej, a jutro się widzimy rano na live, jeżeli coś się wydarzy, a jak się nic nie wydarzy, to o 20 będzie bardzo, bardzo ciekawy odcinek w środę. Tak. Dziękuję. Dziękuję pani Wiolce, która dba tutaj o to, żeby było apolitycznie i kulturalnie na naszym czasie. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Życzę wam miłego, miłego dnia. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.